Serdecznie witam, dzień dobry. Przepraszam, że na siedząco, choć może wygodniej byłoby stać, ale trochę kartek jest koło mnie i wygodniej mi w tym układzie, a rzecz jest taka, że część jest czytana przeze mnie, a część improwizowana. Bardzo lubię improwizacje i analizy literackie, bo one stanowią jak gdyby żywe odczytywanie tekstów. Rzeczywiście, no, tak jak pani powiedziała, faktycznie gdyby nie Zakład Świętego Kazimierza, w którym zamieszkałem na pierwszym stypendium swoim francuskim w Paryżu, gdyby nie mieszkanie obok pokoju, w którym umarł Norwid, platan, na który patrzał Norwid i te modlitwy w kaplicy, do której chadzał i w końcu w której spoczęło po śmierci jego ciało, gdzie siostry Szarytki przywiozły obraz Madonny Ostrobramskiej z Wilna po upadku powstania listopadowego. I gdyby nie mój odczyt pierwszy w życiu 30 lat temu, Norwid o świętego Kazimierza, on się nazywał, w sali Paderewskiego, w tej słynnej sali, gdzie Ignacy Paderewski dał w 1925 roku koncert ze składką na funkcjonowanie tego domu świętego Kazimierza, który pełnił w pierwotnym zamiarze funkcję domu dla weteranów powstania listopadowego, a dzisiaj po prostu mieszkają tam również staruszkowie i ludzie spędzający jesień życia, a także turyści, usytuowany w centrum Paryża. Ale za tą bramą, o której Norwid zresztą pisał, rzeczywiście świat się zatrzymywał i inaczej biegł. Proszę Państwa, dzisiaj mamy mówić o związku Cypriana Norwida z nauczaniem Jana Pawła II. Ta symbioza jest niezwykle aktywna w wielu punktach, ale chcę po prostu uwypuklić dzisiaj w życiorysie poety, który przecież w ciągu 62 lat stworzył bardzo dużo wierszy, poematów, listów, dramatów, grafik, obrazów. Wyjechał wcześniej jako młody człowiek do Drezna w 1842 roku, następnie do Wenecji, do Florencji, gdzie niestety bez wzajemności zakochał się w Marii Kalergis. Później do Berlina w 1846 roku, gdzie został aresztowany za kontakty z powstańcami. Do Brukseli, następnie w 1848 do Rzymu w czasie Wiosny Ludów, gdzie stanął w obronie zagrożonego wówczas papieża Piusa IX, by osiąść w Paryżu w 1849 roku i wreszcie jako niespokojny duch szukać również szczęścia, czy też poznać kraje zamorskie, udając się na 2 lata do Ameryki i do Londynu, skąd wrócił już w złym stanie zdrowia i ostatnie lata 1854-1883 spędził w Paryżu. Nie byłoby go w zakładzie świętego Kazimierza, może inaczej potoczyłyby się losy, gdyby jego mecenas, książę Adam Czartoryski, udzielił mu wsparcia finansowego, ponieważ bardzo pragnął tworzyć we Florencji, tam gdzie zaczął swoją podróż po Europie. No niestety Norwid słynął z takiego ostrego wyrażania poglądów na temat wad narodowych polskich. To się nie zawsze przecież podobało na emigracji. O tym powiemy słowami Jana Pawła II dzisiaj. Mówiło się o nim, że jest ekscentryczny, że ma trudny charakter, że jego twórczość jest niezrozumiała, bo i rzeczywiście dla jego współczesnych nie była ona pisana w stylistyce romantycznej. To był wiersz biały, wymagający od odbiorcy, nierymowany, wymagający od odbiorcy wstąpienia w głąb. Nie tylko w diachronie dziejów, ale w diachronie tekstu. Trzeba było wejść w ten tekst, mocno się nagłowić, żeby zrozumieć i zinterpretować to, co podmiot liryczny tych wierszy chciał powiedzieć i o czym pisać. Mówił Cyprian Kamil Norwid, pisał nie za sobą z krzyżem Zbawiciela, ale za Zbawicielem z krzyżem swoim. Ta jest zasada wszechharmonii społecznej w chrześcijaństwie. W istocie rzeczy dźwigał krzyż na swoich barkach w sposób czynny i ta teologia krzyża łączy go z nauczaniem Jana Pawła II. Niedawno, 2 tygodnie temu, zwróciłem na to uwagę w czasie jednego z materiałów o prymasie Wyszyńskim. Akurat w telewizji był fragment archiwalnych nagrań, na których prymas Wyszyński recytował wiersz Krzyż i dziecko, tak popularny, który kończy się zawołaniem: oto wszeszli wzwyż, wszystko tożsamo, gdzież się podział krzyż, stał nam się bramą. Był to również jeden z bardziej nośnych i ulubionych wierszy Jana Pawła II. Krzysztof Jerzewski, z którym przed laty rozmawialiśmy, okazuje się już 30, na Sekwaną w Paryżu, wiele godzin o Norwidzie, o jego rozumieniu Norwida, ponieważ on całe życie poświęcił Norwidowi, ma dzisiaj 82 lata, mieszka w Paryżu, stworzył tam Le Société des Amis de Norvid en France, Stowarzyszenie Przyjaciół Norwida we Francji. Rozmawialiśmy o Norwidzie i o przekładach na język francuski. To dzięki niemu ukazało się kilkanaście zbiorów Norwida w języku francuskim. I co się okazało? To były lata 80. XX wieku. Tłumacze i poeci francuscy stwierdzili, że jest to poeta współczesny. Na miarę nie XIX nawet już, a właśnie drugiej połowy XX wieku. Czego dowodem jest właśnie ten wiersz Krzyż i dziecko, który tak wymownie brzmi w języku francuskim: Le Croix à l'enfant, ta rytmika, dramatyzm tego wiersza. Mon père, ta barque, vogitut voici le pont, le ma va touche, arrière, ou te perdi. Vois d'ici quel croix dangereuse, le ma dresse là-haut, le pont lui fait obstacle. Mon fils, sois sans crainte, ce signe est le salut. Voyons qu'il en soit. Regarde tout change. L'argent, ni hauteur, n'ont plus d'importance. Mais où est la croix? Elle est devenue notre porte. Pamiętamy wszyscy ostatni tydzień życia Jana Pawła II i tą słynną na cały świat wymowny obraz sceny, kiedy nie mogąc przewodniczyć drodze krzyżowej, w kwietniu 2002 roku siedział tyłem, zwrócony przodem do krzyża i głęboko medytował. Więc ta teologia krzyża mocno łączy Norwida z Janem Pawłem II. Co więcej, Norwid nawet mawiał, że dobrze by było, żeby na krzyżu nie było postaci Chrystusa, bo to pokazywałoby i zmuszało chrześcijan bardziej do medytacji tego, co się dokonało na Golgocie i czym jest krzyż dla ludzi wiary. Prawdą jest, że Norwid, żarliwy chrześcijanin, katolik, czytał dzieła Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa i cała jego koncepcja człowieka była koncepcją Adamity, wygnanego z raju, który wyszedł i musiał swoim życiem, jego dusza wstąpiła w ciało i musiała odpokutować grzechy, czy to pokoleń, czy uzupełnić mękę Chrystusa na Golgocie, po to, by znowu wrócić do nieba, tam, gdzie jest jego niebieska ojczyzna. Taka była właśnie kondycja podmiotu wierszy Cypriana Kamila Norwida. Dzisiaj będzie recytowany wiersz Pielgrzym. Nie będę w związku z tym go już czytał, bo przewidziałem w związku z tą moją improwizacją. Ale on się kończy ostatnią zwrotką: przecież i ja ziemi tyle mam, ile jej stopa ma pokrywa, dopokąd idę. Przecież ja aż w nieba łonie trwam. Taka była kondycja właśnie podmiotu lirycznego Norwida. On funkcjonował jednocześnie w wymiarze profanum, jak i w wymiarze sakrum. to sakrum towarzyszyło całej trudnej, obarczonej zresztą krzyżem drodze Norwida. To była ciężka droga, dlatego że w Stanach Zjednoczonych przeliczył trochę siły na zamiary, nie mogąc utrzymać się ze sprzedaży malowanych obrazów i robionych grafik, próbował być protetykiem. No, nie był ku temu wykształcony, próbował rąbać drzewo w lesie. Bardzo nieprzychylnie ocenił Londyn, o tym sobie zaraz powiemy, w wierszu Larwa i tworzącą się wówczas cywilizację wczesnego kapitalizmu, co również w jakiś sposób łączy Jana Pawła II i ostatnie jego wypowiedzi z pontyfikatu. Niemniej ta droga pielgrzyma, filheleniści, jak profesor Juncker z Poznania, mówią, że to w sumie bohater norwidowski wędruje jak Odys. Jest pielgrzymem, który wędruje z ojczyzny niebieskiej do ojczyzny ziemskiej. Se pendant moi aussi, je possède autant de terre, quand recouvre mon pied, tant que je marche. Tam, gdzie ja zmierzam i tam, gdzie ja wrócę. Trzecim wreszcie takim obszarem wspólnym, bo teologia krzyża, pielgrzymowanie, był człowiek. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz, mówił w jednej z homilii w czasie odwiedzin w Polsce Jan Paweł II, cytując Pismo Święte, a z kolei przed oczami stanął mi parę dni temu, jak myślałem o naszym spotkaniu, stanęło mi spotkanie, wykład świętej pamięci profesora Mieczysława Inglota w sali Meringa Uniwersytetu Wrocławskiego na temat człowieka w poezji Norwida. Bo wiersz napisał taki długi, Norwid napisał taki długi wiersz Boży Człowiek, w którym porównuje człowieka do narodziny człowieka, do narodzin małego Jezusa w szopie betlejemskiej z jednej strony, a z drugiej strony wiąże go z cywilizacjami antycznymi, z Nilem, z Faraonem, z antyczną Grecją, ponieważ u Norwida nie było bolesnej cezury między tym, co było w świecie antycznym, a tym, co się stało w naszej erze. Jedno wypływało z drugiego. Płynne było pojmowanie tych dziejów i właśnie w tym Bożym Człowieku Norwid nawołuje do tego, żeby człowiek był Bożym Człowiekiem i żeby kierował się w życiu wartościami, a prawdę ocierała mu Weronika, jak to mówił, czoło ocierała mu Weronika, prawda sumień. Redemptor hominis, jedna z pierwszych encyklik Jana Pawła II, można by ją łączyć z interpretacją wiersza Człowiek. Wreszcie czwarty taki punkt wspólny dla obu to eschatologia i śmierć. Przekonanie w to, że życie ludzkie jest nieśmiertelne, tak mocno zaznaczające się w twórczości Norwida, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Również w tym roku z okazji rocznicy dwuchsetlecia urodzin Norwida pani Stenka w drugim programie Polskiego Radia przypomniała wiersz Śmierć. Skoro usłyszysz, jak czerw gałąź wierci, piosenkę zanurz lub zadzwoń w tymbały. Nie myśl, że formy gdzieś podejrzewały, nie myśl o śmierci. Wszechchrześcijański to i był sposób tworzenia sobie lekkich rekreacji, lecz ciężkiej wiary, że śmierć tyka nie sytuacji, a jednak ona gdziekolwiek dotknęła tło, nieistotę, co na tle rozdarłszy, prócz chwili, w której wzięła, nic nie wzięła. Człek od niej starszy. Jest to wyraźny manifest norwidowski świadczący o tym, że transcendencja i wiara w nieśmiertelność duszy ludzkiej towarzyszyła, a Mysterium Mortis przecież pokazał ostatni miesiąc pontyfikatu Jana Pawła II, prawda? To wspólne odchodzenie na oczach świata, godne odchodzenie, ale jednocześnie odchodzenie wiarą, z wielką wiarą i przekonaniem w to, że po drugiej stronie nasze życie trwa dalej. Proszę Państwa, i wreszcie czwarty wątek, który tak przyszedł mi do głowy zupełnie niedawno, chociaż często o nim mówiłem czy myślałem, ponieważ wracaliśmy ze spotkania poetów w Brumowie, w ziemi kłodzkiej, tam zatrzymałem się u sióstr Szulanek i natrafiłem na duży zbiór wierszy Karola Wojtyły, w którym natrafiłem na jego tekst, w którym identyfikuje się z Dawidem. Jak mocne było to związanie Karola Wojtyły z sadybą narodu żydowskiego, Palestyną, jak mawiał Norwid, ponieważ warto tu wspomnieć, że w koncepcji norwidowskiej Europy centralne miejsce miał Rzym jako kolebka chrześcijaństwa, Paryż jako miasto twórców, Warszawa na linii krzyża, miasto umęczone, Polska była pod rozbiorami, i wreszcie pisał na Babilon, a listy docierały do Jeruzalem, do kolebki, skąd przyszedł Mesjasz. A Jan Paweł II przed laty, jeszcze w latach 60., popełnił taki tekst: Panie, jam Dawid, syn Izai, piastowy jestem syn. Ty mi na sercu wypalisz, zasłucham się w twój rym. Wiosnąś przyoblukł, wiosną tęsknot ciało i siły brak. Niechaj jesienią nie rozpękną tęskniące struny harf. Ja jestem Dawid, jam jest pasterz. Błagalną wiodę pieśń, by się zmiłować chciał nad piastem, byś żniwo zwolił zwieść. A gdy powstanie olbrzym Goliat, by złamać młodość mą, błagają ciebie Syjon, Maria, ku wspomożeniu stąp. Symbioza więc papieża z religią braci starszych w wierze i później te pierwsze kroki po ogłoszeniu wyborze na stolicę Piotrową do synagogi kierowane była bardzo mocna i, co ciekawe, ona później zmaterializowała się w czasach współczesnych, dlatego że będąc oczywiście, mieszkając w zakładzie świętego Kazimierza, pisząc tam wiersze, chodząc sobie z siostrą Teresą po zaułkach i podwórku tego domu świętego Kazimierza, wybrałem się na wycieczkę do Montmorency, na grób, gdzie spoczęło ciało Norwida, rzucone w worku, nie było nawet pieniędzy na trumnę, w takiej biedzie pochowano ciało, zresztą było przeniesione z Ivry pod Paryżem do Montmorency, wielka polska nekropolia, gdzie pochowany jest Julian Ursyn-Niemcewicz, wielu polskich twórców doby romantyzmu, i nigdy do głowy mi nawet nie przyszło, że jak wrócę do Wrocławia, to spotkam się z prawnukiem Norwida z linii Ludwika, brata Cypriana Norwida, Jerzym Kozarzewskim, który był moim przyjacielem przez ostatnich 5 lat życia i któremu tak się złożyło, właśnie syn Adeli Tuwimowej, polski poeta żydowskiego pochodzenia, Julian Tuwim, uratował życie, ponieważ jako żołnierz Armii Krajowej i kurier przenoszący bibułę Armii Krajowej na słynnej trasie kurierskiej Pilsno-Regensburg, Praga, Kraków, słynną drogą Konrada, został skazany wraz z innymi 5 osobami w słynnym procesie szpiegów Andersa na karę śmierci przez rozstrzelanie. Wtedy to Magdalena Kozarzewska, żona prawnuka Norwida, który przeżył powstanie warszawskie, przeżył Mauthausen, przeżył koszmar II wojny światowej, poszła prosić Tuwima, by wstawił się u prezydenta Bieruta ówczesnego i żeby tą karę śmierci zamienił choćby na więzienie. Interwencja Tuwima się powiodła, ależ Kozarzewski wiele lat nie chciał publikować słynnego wystąpienia propagandowego wygłoszonego wówczas w 1946 roku w Belwederze przed Bierutem, ponieważ ono ukazuje całą nowomowę propagandową lat 60., ale cel został osiągnięty. Karę śmierci Bierut zamienił na więzienia polityczne w Ronkach, Lawiczu, w Winowrocławiu, gdzie Kozarzewski rył swoje wiersze niejako w pamięci, bo złośliwie nie dawano mu papieru i materiałów piśmiennych. Proszę Państwa, to jeszcze nie koniec tego wątku Jerzego Kozarzewskiego, bo tak skrótowo rzecz ujmując, no, Tuwim uratował mu życie, powołał się tam w liście na to, że jego babka niosła pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. To już był wytwór fantazji, ale chodziło o to, żeby osiągnąć cel. Tam Tuwim powiedział takie słynne zdanie, że kula, która by zabiła Kozarzewskiego, rykoszetem trafiłaby w serce każdego polskiego poety. I to trafiło wówczas nawet do takiej osoby, którą był Bolesław Bierut. Proszę Państwa, po śmierci Kozarzewskiego w 1996 roku spoczął w Alei Zasłużonych na Powązkach, już odznaczony orderem odrodzenia Polski, nobilitowany. Zadzwonił do mnie ówczesny dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu i prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego Leszek Talko, w którego głowie i w zamyśle Zofii Hertz z paryskiej kultury powstała inicjatywa sprowadzenia symbolicznej ziemi z prochami Norwida na Wawel. I okazało się, że trzeba było po prostu administracyjnie, według prawa francuskiego, poprosić o zgodę kogoś z rodziny Norwidów na otwarcie krypty tego grobowca w Montmorency, przed którym jako młody człowiek kiedyś stałem, odbywając tam swoją wycieczkę na cmentarz w Montmorency. I ona po namyśle kilkudniowym rzeczywiście skierowała swój list, wyraziła zgodę jako wdowa po prawnuku Norwida na otwarcie tej krypty i pobraniu ziemi z prochami Norwida. I tutaj właśnie wydarzyło się historyczna uroczystość, dlatego że urna z prochami Norwida poleciała wówczas samolotem do Watykanu w prywatnej kaplicy Jan Paweł II. W 2001 roku to miało miejsce. Nad tą urną odprawił mszę. Dzieła sprowadzenia symbolicznych prochów Norwida na Wawel podjęli się ówczesny premier Jerzy Buzek i ówczesny minister kultury Kazimierz Maria Ujazdowski. Wtedy to w Polsce organizowany był duży festiwal Norwid Bezdomny, kiedy utwory Norwida wspaniale interpretował Czesław Niemen i Wanda Warska, a profesorowie, najwybitniejsi badacze Norwida, Mieczysław Inglot, Stefan Sawicki, Józef Fert, Trybuś, w wielu miastach, zwłaszcza na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Hulu, wygłaszali swoje odczyty o Norwidzie. Proszę Państwa, Jan Paweł II wiele dziesiątków razy w swoich homiliach nawiązywał do Norwida, ale w tym wystąpieniu, które w całości przedstawię, zajmie to nam 10 minut, poświęcił homilię w całości Cyprianowi Kamilowi Norwidowi i jest to taka pigułka przekonań Jana Pawła II i myśli o Norwidzie, której fragmenty przedstawiłem w telewizji Koszalin na Fali latem tego roku, a Jan Paweł II wygłosił ją w 180. rocznicę urodzin poety. Po pierwsze, szanowni Państwo, serdecznie witam. Wasza obecność w Rzymie i na Watykanie wiąże się z obchodami rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, jednego z największych poetów i myślicieli, jakich wydała chrześcijańska Europa. Mamy wszyscy wielki dług w stosunku do tego poety, wiedział Jan Paweł II, czwartego wieszcza, i pragniemy wykorzystać okoliczność rocznicową, ażeby ten dług w jakiejś mierze spłacić. Zawsze uważałem, że miejscem, na którym powinien spocząć Cyprian Norwid, jest krypta wieszczów w katedrze na Wawelu. Okazało się to niewykonalne, ponieważ nie dało się odnaleźć i zidentyfikować szczątków poety. Szukałem wobec tego innych środków wyrazu, żeby niejako nadrobić to, co w stosunku do Norwida nie zostało spełnione, a co czujemy, że jest naszą zbiorową powinnością. Dobrze, że teraz przynajmniej urna z ziemią ze zbiorowej mogiły, w której poeta został pochowany, znajdzie na Wawelu należne jej miejsce, bo ojczyzna, pisał Norwid, jest to miejsce, w którym najmilej spocząć i umrzeć. Jak kiedykolwiek Państwo będziecie na Wawelu, to w krypcie wierszów na Wawelu jest popiersie autorstwa profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Czesława Dźwigaja, popiersie Norwida, w której właśnie jest ziemia symboliczna z jego prochami nieopodal Mickiewicza i Słowackiego w krypcie wierszów na Wawelu. Drodzy Państwo, mówił papież, cieszę się bardzo z tego spotkania i przywiązuję do niego wielką wagę. Dlatego też przygotowując się do niego, wróciłem do lektury pism Norwida i rozmawiałem z tymi, którym Norwid był także bliski. To, co pragnę wam powiedzieć, jest w znacznej mierze owocem wymiany myśli z nimi. Chciałem rzetelnie spłacić mój osobisty dług wdzięczności dla poety, z którego dziełem łączy mnie bliska, duchowa zażyłość datująca się jeszcze od lat gimnazjalnych. Podczas okupacji niemieckiej myśli Norwida podtrzymywały moją nadzieję pokładaną w Bogu, a w okresie niesprawiedliwości i pogardy, z jaką system komunistyczny traktował człowieka, pomagały nam trwać przy zadanej prawdzie i godnie żyć. Cyprian Norwid pozostawił dzieło, z którego emanuje światło, pozwalające wejść głębiej w prawdę naszego bycia człowiekiem, chrześcijaninem, Europejczykiem i Polakiem. Tutaj taka uwaga, pamiętam wystąpienie Jana Pawła II z 2002 roku, w którym zachęcał, by Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, ale zachęcał tak samo jak Norwid w swojej twórczości, żebyśmy nie podcinali pnia i korzenia, z którego nasza kultura pochodzi, żebyśmy nie odchodzili od wartości chrześcijańskich, którym Polska od chrztu była wierna. Siła autorytetu, mówił papież, jakim jest Norwid dla wnuków, bierze się z krzyża. Jakże wymowna jest jego ścięcia krucis, odsłaniająca się w słowach, nie za sobą z krzyżem Zbawiciela, ale za Zbawicielem z krzyżem swoim. Ścięcia krucis pozwalała Norwidowi oceniać ludzi według tego, czy umieli cierpieć razem ze Zbawicielem, który korzeniem wszelkiej prawdy jest, był i będzie. Znamienne, że według Norwida krzyże powinny być bez postaci Chrystusa, bo wtedy ukazywałyby wyraźniej miejsce, na które ma wejść chrześcijanin. Tylko ci bowiem, w których wnętrzu codziennie rozgrywa się dramat Golgoty, mogą powiedzieć, krzyż stał nam się bramą. Po piąte, Norwid nie zazdrościł nikomu rzeczy posiadanych, ani honorów. Jego Boże ubóstwo błyszczy w zakończeniu jednego z wierszy, kto inny ma laur i nadzieję, ja jeden zaszczyt być człowiekiem. Zaszczyt bycia człowiekiem nie do pojęcia na ziemi, jest zrozumialszy w niebie, dokąd droga wiedzie właśnie przez bramę krzyża. Do ideału człowiek pielgrzymuje, ale otrzymuje go w darze. Prawda razem się dochodzi i czeka, bo człowieczość jest Boża, stąd ogrom pracy stojącej przed osobą ludzką, która stworzona na obraz i podobieństwo Boga jest powołana do stawania się podobną Bogu. Przeplatają dwie myśli sumieniem, a pot z bladego czoła ociera im ona sama, prawda Weronika Sumień. Po szóste, Norwid usilnie przypomina, że bez heroizmu ludzkość do samej siebie twarzą poniżona przestaje być sobą. Ludzkość, zdaniem Norwida, bez boskości zdradza siebie. Ogół społeczeństwa nie zdoła przeciwstawić się pustoszącej go nieheroicznej filozofii obecnych dni, jeśli nie będzie w nim ludzi żyjących norwidowym pytaniem, aby być narodowym, być nadnarodowym i aby być człowieczym, właśnie że ku temu być nadludzkim, dwoistym, być a jednym czem. Człowiek, pisał Norwid, to kapłan bezwiedny i niedojrzały, którego życiowym jest zadaniem od samego początku budowanie mostów łączących człowieka z człowiekiem, a wszystkich z Bogiem. Marne są społeczeństwa, w których zanika ów kapłański charakter osoby ludzkiej. Ta myśl była bliska całemu mojemu pontyfikatowi. Z wielkim bólem mówił Norwid Polakom, że nie będą nigdy dobrymi patriotami, jeśli wpierw nie będą pracowali na swoje człowieczeństwo. A żeby bowiem móc rozwiązać zadanie, co to jest Polak, trzeba nie być, jak mówił dzisiejszej Polski, obywatelem, tylko trochę przeszłej i dużo przyszłej. Ojczyzna, według Norwida, znajduje się w nieskończonej przyszłości. Tak, że znajdziesz ją wszędzie, nawet na krańcach bytów. Kto o tym zapomina, robi z ojczyzny sektę, a w końcu wstępuje w szeregi tych, którzy są wielcy w prywatnych rzeczach, w publicznych zaś mali. Taka jest zasada chaosu w każdym społeczeństwie. Ład narodu przychodzi spoza narodu. Ostatecznie jest on z Boga i dlatego tym, którzy tak dalekosiężnie, bo kapłańsko kochają swój naród, nie grozi nacjonalizm. Naród, twierdził, składa się nie tylko z tego, co wyróżnia go od innych, lecz i z tego, co go z innymi łączy. Znamy na pamięć, ale czy znamy praktycznie, mówił papież, w swoim sumieniu bolesną treść słów. Tak jak dziś jest, to Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł. Słońce nad Polakiem wstawa, ale zasłania swe oczy nad człowiekiem. Ileż polskich spraw toczyłoby się inaczej, gdyby Polacy odnaleźli w swoim sumieniu prawdę głoszoną przez Norwida, że ojczyzna jest to zbiorowy obowiązek, który składa się w naturze z rzeczy dwóch: zobowiązującego ojczyznę dla człowieka i zobowiązującego człowieka dla ojczyzny. Tu w Rzymie, w sercu kościoła, o którym Norwid pisał, że jest najstarszym obywatelem na świecie, ze wzruszeniem powtarzam słowa z mojej ojczyzny. Naród mię żaden nie zbawił, ni stworzył. Wieczność pamiętam przed wiekiem. Klucz Dawidowy usta mi otworzył. Rzym nazwał człowiekiem. Cyprian Norwid był człowiekiem nadziei. Dzięki niej mógł żyć godnie na tej ziemi, niezależnie od trudnych warunków, w jakich się znajdował. Nadzieję swą czerpał modlitwą z Boga, do którego zwracał się słowami potężnymi, jak sam Zbawiciel, których nas nauczył: bądź wola Twoja nie tak jak na ziemi, więc niewygodniej, lecz jak godniej. Modlitwa kształciła wzrok poety tak, że odgadywał on sprawy Boże pod powłoką spraw ziemskich. Modląc się, pracował na miłość w głębokiej wierze, że głos człowieka idący w niebo razem z głosem Chrystusa jest zawsze wysłuchany. Zechciejcie Państwo przyjąć i zapisać w historii tych kilka norwidowych myśli, co nie nowe, jako wyraz mojego papieskiego hołdu dla pracy poety, a także i mojej wdzięczności dla Was za podjęty trud, aby w jego pracę wchodzili Polacy, aby każdy z nich, od brukującego ulicę do Kopernika, wkładał w to, co robi, swój oryginalny akcent. Wszystkim Polakom, a w sposób szczególny miłośnikom twórczości Norwida, życzę, żeby przez ich pracę spełniały się w społeczeństwie słowa kończące fortepian Chopina: jękły głuche kamienie, ideał sięgnął bruku. Serca Wam błogosławię, prosząc zarazem tę, którą nazywamy Mater Admirabilis, a którą tak pięknie opiewał Norwid w legendzie i w litanii, żeby towarzyszyła Wam w tej pracy służącej Kościołowi, Europie i Polsce. Watykan, 30 czerwca 2001 roku, Jan Paweł II, papież. Proszę Państwa, nic więc dziwnego, że Norwid wytyczył szlak polskim poetom po 1945 roku, którymi przyszło mi się kilka ładnych lat zajmować i opisywać ich twórczość, mianowicie Darowski, Florian Śmieja, Czajkowski, Busza, w jakiś sposób Kozarzewski. To byli poeci, którzy musieli wybrać emigrację, bo w rzeczywistości nocy bierutowskiej i socrealizmu groziłoby im po prostu więzienie. I tam tworzyli, tak jak Norwid, swoje wiersze. Wszyscy oni ogłosili Norwida swoim patronem, co opisał Julian Przyboś w swojej antologii Ryby na piasku. Ryba wyrzucona przez brzeg morza nie może oddychać, kona wolno. Tak było niejako z życiem Norwida. Natomiast oni, mając już doświadczenie i wykształcenie z Rzeczypospolitej przed wojną wyniesione, po prostu pracowali w swoich zawodach. Byli żołnierzami, byli prawnikami, byli nauczycielami, lektorami języka angielskiego, wyjeżdżali do Anglii, do Hiszpanii, do Stanów Zjednoczonych, do Izraela, tworząc swoją poezję jako hobby, jako dzieło uboczne, ale nie poezja miała być dla nich źródłem utrzymania. Norwid bardzo utyskiwał na tę sytuację, że emigracja jest skłócona. Mówił, że tylko Bóg i system parlamentarny Europę zbawić mogą. Narzekał na to, że Europa, jak mówił, to stara pijaczka i wariatka, która co kilka lat urządza rewolucję i rzezie. Przecież to arcydzieła miały bronić rzeczywistości, bronić tożsamości polskiej. I tak też pokłócił się Norwid i ze Słowackim, i z Mickiewiczem w koncepcji tworzenia legionów polskich na emigracji. Był protoplastą polskiego pozytywizmu, a jednocześnie zwolennikiem teorii, że myśl i filozofia mają zmienić polską mentalność i polską pozycję na scenie międzynarodowej. Wreszcie zakończmy, ponieważ zaczęliśmy od improwizacji, tym wierszem Larwa, bo w mojej prywatnej interpretacji z wiosny tego roku, tego wiersza, są tam trzy wątki również wspólne Janowi Pawłowi II i Cyprianowi Norwidowi. Na śliskim bruku w Londynie, w mgle podksiężycowej, białej, niejedna postać się minie, lecz ty ją wspomnisz struchlały. Czoło ma w cierniu, czy w brudzie. Rozpoznać tego nie można. Poszepty z niebem o cudzie, w wargach, czy piana bezbożna? Rzekłbyś, że to Biblii księga, zataczająca się w błocie, po którą nikt już nie sięga, iż nie czas myśleć o cnocie. Rozpacz i pieniądz. Dwa słowa łyskają bielmem jej źrenic. Skąd idzie, sobie to chowa, gdzie idzie, zapewne gdzie nic. Takiej to oto podobna jędzy, ludzkość, co płacze dziś i drwi, jak historia wie tylko krwi, jak społeczność tylko pieniędzy. Proszę Państwa, tutaj pobrzmiewa ten dylemat ujęty przez Jana Pawła II w encyklice ogłaszanej w czasie wizyty na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Fides et Ratio, rozum i wiara. To był generalny, naczelny dylemat romantyków. Czy świat mierzyć mistycyzmem, okiem wiary, czy świat mierzyć szkiełkiem mędrca i pojmować rozumowo. Jan Paweł II i poprzez beatyfikacje, których dokonywał między innymi przecież ojca Pio i nie tylko, starał się w swoim pontyfikacie łączyć skrzydło wiary ze skrzydłem rozumu. Świetnie o tym właśnie mówi ten romantyczny dylemat Fides et Ratio. Drugi dylemat, o którym Jan Paweł II mówił do młodych na Westerplatte, być i mieć. Pamiętam, jako młody człowiek tą mszę w latach 80., kiedy jeszcze oddziały ZOMO strzegły tłumów młodzieży zgromadzonej pod pomnikiem na Westerplatte, gdzie też papież w tej opozycji być i mieć kierował się ku sakrum i mówił polskiej młodzieży, że warto być, a dopiero potem mieć. A z drugiej strony Norwid już wtedy w Londynie w XIX wieku pisał, że Biblii księga leży w błocie, że te wartości są zaniedbywane, że Europa zapomina o swoim powołaniu, o swoim korzeniu, z którego wyrosła. I wreszcie właśnie sakrum i profanum, rozpacz i pieniądz, ubolewał nad tym Norwid, że profanum zdobywa i podbija świat cywilizacji zachodniej, świat cywilizacji łacińskiej. Nie bez powodu więc Norwid został ogłoszony również patronem polskiej Solidarności w 1981 roku. Wtedy zaczęto wydawać i pisać utwory Norwida. Wychodziły studia Norwidiana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a profesor Sawicki ogłosił Norwida patronem naszej obecności w Europie i na świecie. Za takiegoś patrona uważał go również Jan Paweł II i bliski mi Krzysztof Jerzewski, badacz twórczości Norwida na emigracji. Pisał Norwid, starając się zbliżyć do tego, czym jest ojczyzna i formułując swą myśl w sposób paradoksalnie skrajny. Szlachetny człowiek nie mógłby wyżyć dnia jednego w ojczyźnie, której szczęście nie byłoby tylko procentem od szczęścia ludzkości. I to tyle, co na ten moment i na dzisiejszą okoliczność.